Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
Odzyskał równowagę ducha. Zaczął przeglądać papiery, kazał przynieść korespondencję do podpisu, żartobliwie rozmawiał z sekretarką, zrobił rajd po biurach banku, przy czym z uśmiechem odpowiadał na ukłony, po czym zabrał się do czytania listów. Między innymi znalazł list od Krzepickiego. Ten pisał: Szanowny panie prezesie, przede wszystkim śpieszę donieść, że wszystko dotychczas w porządku. Z żadną opozycją nie spotkałem się ani z sabotażem. Już po trochu orientuję się w interesach. Koborowo to złote jabłko. Moje powinszowania. Za miesiąc będę znał tu każdą trocinę i każdy kamyczek, ale tu wszyscy boją się pana prezesa jak ognia. Jeszcze bardziej niż w banku. Byłem już 2 razy w Grodnie w urzędzie skarbowym. Rabinowicz daje po 700 zł za sztukę. Chce wziąć 30 jałówek, ale płaci wekslami 6-miesięcznymi firmy Nathan Golder i spółka. Żyro kantoru bankierskiego Kugla w Białymstoku. Proszę pana prezesa depeszować, czy mam je przyjąć. Kasperski powiada, że są pewne. Hela, o którym pan prezes pisze, nie znam i nic o nim nie słyszałem. Jeżeli chodzi o moją radę, to radzę nie przejmować się, ale ostrożność nie zawadzi nigdy. To też zdaje mi się, że najlepiej będzie powiedzieć pani Ninie, że ten Hel cierpi na nieuleczalną weneryczną chorobę. To ją odstraszy. Byłem 2 razy w pawilonie u Żorża Ponimirskiego, gdyż jest ciężko chory. Lekarz powiada, że zapalenie płuc. Gorączka bardzo wysoka, majaczy, wcale mnie nie poznał. Tak myślę, że może kipnąć. Gdy dowiedział się, że Kunickiego diabli wzięli, dostał szału radości i bez palta wybiegł do parku. Oczywiście zaziębił się. Latał po parku i krzyczał na całe gardło. W gruncie rzeczy szkoda mi go. Biedny chłopak. Dalej Krzepicki zdawał relacje z wpływów i wydatków, prosił Nikodema o przyspieszenie sprawy podkładów kolejowych i zapowiadał, że wkrótce wpadnie na dzień, dwa do Warszawy. Nikodem był kontent. Podyktował maszynistce depeszę polecającą przyjąć weksle, o ile Krzepicki sam w nie wierzy, i zadzwonił do pani Przełęskiej, że zaprasza się do niej na obiad. Gdy przyszedł, oprócz domowych zastał młodszą hrabiankę Czarską i 2 młodych ludzi, których poznał, lecz nazwisk ich nie pamiętał. Zaraz po powitaniach zapytał: Wiedzą już państwo o tym aresztowaniu? O jakim? Nie, nie wiemy. Kogo aresztowali? Jak to? Pokiwał głową Dyzma. W dzisiejszych czasach nikogo nie można być pewnym. A taki wydawał się sympatyczny facet. Ale kto nie mogła wytrzymać pani Przełęska? No kto? Ano ten Oskar Hel. Kto? Zapytała niespokojnie Nina. Hel, odparł obserwując wyraz jej twarzy. Niemożliwe, pan Oskar? Nikodem flegmatycznie sięgnął do kieszeni i podał gazetę pani Przełęskiej, wskazując miejsce zakreślone czerwonym ołówkiem. Przeczytała głośno i zakończyła westchnieniem. A to ładna historia, mój Boże. Nina wzięła dziennik i sama przeczytała wzmiankę. Była tym przygnębiona. Jak to nikomu dziś wierzyć nie można, sentencjonalnie powiedziała pani Przełęska. Ohyda, wyrzuciła z siebie Nina. Ludzie są ohydni. Jedno wielkie bagnisko. O, nie trzeba przesadzać, rzekł krótko Dyzma. Zaczęła się rozmowa o Helu, przy czym prawie wszyscy przypomnieli sobie różne szczegóły z jego zachowania się, które od dawna wyglądały wysoce podejrzanie. Nina nie słyszała rozmowy, myślała o tym, jak zły i fałszywy jest świat, jak bardzo w nim sama jest i bezbronna, jak nieprzygotowana na niespodziewane ciosy, które mogą spaść z każdej strony. Przyglądała się Dyzmie. Wełniste włosy, kwadratowe czoło, krótki nos, usta wąskie i ogromna, potężna szczęka dolna. Tułów może przydługi i rozstawione nogi. Zdawałoby się zwykły człowiek, myślała, a jednak w tej pozornej pospolitości uderza jakaś skupiona, zaczajona siła, jakaś uśpiona moc, ale celowo ukrywana. Nik. Mój Nik. Była jakby zaskoczona tym, że ten poważny człowiek z mądrym półuśmiechem na twarzy, słuchający w milczeniu paplaniny tych ludzi, że ten mąż stanu, wielki ekonomista, ten człowiek tak obcy, może nie obcy, lecz jakby jej daleki, jest jej nikiem. No tak, jej narzeczonym, wkrótce mężem, jest tym, który będzie odtąd kierować jej losem, życiem, który zapewni jej bezpieczeństwo, osłoni przed wszelkim złem. O, on to potrafi jak nikt inny. Jest jak piramida na pustyni, której żaden huragan nie poruszy. Pan Hel też był prawdziwym mężczyzną, ale wolała już o nim nie myśleć. Podano do stołu. Toczyła się zwykła rozmowa o niczym. Gdy po obiedzie na chwilę znaleźli się sami, szepnęła Dyzmie. Kocham, bardzo kocham. wziął ją za rękę i pocałował. Niku, dziś pojedziemy do ciebie? A chciałabyś? Zapytał figlarnie. Przygryzła wargi i patrząc mu prosto w oczy rozszerzonymi źrenicami wyszeptała. Bardzo, bardzo, bardzo. Nieco zbladła, co już Dyzma znał dobrze. 3 dni, mówiła, nie byliśmy razem. Dobrze, skinął głową i pomyślał. Oho, będzie zajęcie. Gdy wychodzili przed 8, Nina zapowiedziała, że idą do opery. Ze śmiechem wyjaśniła Nikodemowi później, że dlatego wybrała operę, że dziś grają tę Afrykankę, która kończy się aż po północy. Przebiegła jest twoja Nineczka, prawda? Ho, ho!